aktualności dnia na antenie Radia Maryja. Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich radiosłuchaczy oraz dla naszego gościa, którym jest pan sędzia Piotr Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Szczęść Boże, witam panie sędzio.
Szczęść Boże, witam.
Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. To rzeczywistość, która na ostatnimi czasy spędza sens powiek wielu. Oznacza to, że między innymi przestaje istnieć Izba Dyscyplinarna. Panie sędzio, jakie będzie miało to znaczenie dla dalszej chociażby reformy wymiaru sprawiedliwości? Tę Izbę zastąpi Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Jak rozumieć również tę Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, bo z pewnością nie jest to jeden do jednego.
Faktem jest, że odpowiedzialność sędziów była poza kontrolą przestrzegania przez nich nie tylko zasady niezawisłości i niezależności w orzeczeniach, ale też i terminowości i szanowania konstytucyjnego wymogu rozpoznawania sprawy bez zbędnej zwłoki przez właściwy sąd w oparciu o nadrzędność polskiej konstytucji, nienaruszalność i prymat polskiego prawa w zakresie nieprzekazanym na zewnątrz organizacji międzynarodowej, co wynika z orzecznictwa Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Ten stan rzeczy spowodowało działanie części sędziów Izby Dyscyplinarnej, którzy odnosząc się do tego, co powiedział z naruszeniem swoich kompetencji Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie orzeczniczym, który nie został przekazany przez państwo polskie Unii Europejskiej, sędziowie ci uznawali orzeczenie to, które nie mieściło się w zakresie obowiązywania w polskim obszarze prawnym, to orzeczenie organu Unii Europejskiej za ważniejsze niż swoją pracę w ramach dyrektywy legalizmu, czyli podległości polskim instytucjom wymiaru sprawiedliwości, Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, polskiej konstytucji. W związku z tym była to dywersja. Dywersja uwarunkowana zanegowaniem podmiotowości i suwerenności państwa polskiego w zakresie wymiaru sprawiedliwości. No, to jest skomplikowane, ale bezczynność części sędziów spowodowała zresztą również reakcję w postaci oświadczenia pięciu sędziów tej Izby, którzy działali dalej tak, jak wymagało tego prawo polskie i polska konstytucja w ramach ustawy z 2017 roku o Sądzie Najwyższym, o Izbie Dyscyplinarnej. Stąd z jednej strony był wymóg uruchomienia odpowiedzialności sędziów naruszających prawa podsądnych, nie tylko sędziów, bo ta Izba rozpoznawała jednocześnie i naruszenia praw i przestępstwa dokonywane przez członków innych zawodów prawniczych, adwokatów, prokuratorów, komorników. To miało za cel powołanie tej Izby, tak jak i powołanie aktualnej Izby, urealnienie odpowiedzialności za lekceważenie, naruszanie prawa przez tych, którzy mieli je stosować w imieniu polskiej wobec podsądnych. I teraz jednocześnie to orzeczenie z TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jako organu powoływanego politycznie przez reprezentantów wszystkich członków Unii Europejskiej, było dla tych sędziów, którzy odmawiali wykonywania swoich obowiązków w ramach postępowań dyscyplinarnych wobec swoich kolegów, było pretekstem do negowania w ogóle odpowiedzialności sędziów poza kim innym i poza swoim własnym środowiskiem, dlatego że tamta izba dyscyplinarna miała charakter niezależny, tak iżby jej sędziowie powoływani w trybie ustawowym nie byli jednocześnie kolegami i uzależnieni od sędziów, z którymi orzekali poprzednio i którzy byli ich kolegami. Ten stan rzeczy budził ogromny sprzeciw części sędziów pretendujących do tego, żeby postawić się w interesie Unii Europejskiej ponad polskim porządkiem prawnym i budził jednocześnie obawy Unii Europejskiej, że dyrektywne zarządzanie funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości w Polsce umknie całkowicie z dyspozycyjności organów Unii Europejskiej. I to była podwójna przyczyna tej nowelizacji. No, ale podtekst jest, proszę ojca i szanowni państwo, tego taki, że kontekst i polityczny, i ustrojowy, iż Unia Europejska w obecnym kształcie zdominowana jest przez program likwidacji państw narodowych na rzecz jednego superpaństwa, które by zastąpiło funkcjonowanie odrębne kształtowania organów państwa i ich funkcjonowania u poszczególnych członków Unii Europejskiej jednolito dyrektywną dyspozycją zewnętrzną. I to jest o tyle niebezpieczne, że w ramach Unii Europejskiej nie sformułowano jednolitego wzorca, tak jak u nas jest wzorzec konstytucyjny dla Trybunału Konstytucyjnego Polskiego. W Unii Europejskiej, w Niemczech, szanuje się odrębność i wyższość konstytucyjną i orzeczenie tamtego Trybunału Konstytucyjnego, odpowiednika Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Konstytucyjnego w zakresie nie obowiązywania czegoś, co narusza konstytucję niemiecką. Natomiast w Polsce opposite side, odwrotnie, uważa się, że polska konstytucja się nie liczy wtedy, kiedy wchodzi dyrektywne zarządzanie przy braku jednolitego wzorca, ale zróżnicowane w stosunku do poszczególnych krajów ze strony organów Unii Europejskiej. No i to jest element, co do którego zastosowano dzisiaj wobec Polski szantaż finansowy. Damy wam pieniądze, które wam przyznajemy w ramach i europejskiego, i polskiego programu odbudowy. To są znaczne fundusze, ale tylko wtedy, kiedy będziecie realizować taki program kształtowania funkcjonowania organów swojej władzy, jakie my wam zadamy.
Panie sędziu, ale czy zdaniem pana sędziego...
Mamy w tej chwili ten trojaki zakres przesłanek, które doprowadziły do tej nowelizacji przepisów z 2017 roku o Sądzie Najwyższym i zgodnie z dyrektywą unijną likwidację Izby Dyscyplinarnej jako odrębnego ciała i powołanie tego ciała, którym jest Izba Odpowiedzialności Zawodowej, już kształtowana nie na zasadzie niezależnej, i tu trzeba, proszę państwa, udzielić informacji, ale miało w niej w kadencji pięcioletniej orzekać 11 sędziów wyznaczonych do orzekania na pięcioletnią kadencję spośród sędziów Sądu Najwyższego, czyli ich kolegów wylosowanych na posiedzeniu Kolegium Sądu Najwyższego, których mianuje w tej sytuacji mianowanych przez prezydenta. Czyli losuje się spośród sędziów Sądu Najwyższego również tych, co do których nie zapadły prawomocne orzeczenia dyscyplinarne, którzy byli zawieszeni i którzy, co do których były wnioski o ich ukaranie toczące się i zawieszone w Izbie Dyscyplinarnej dotychczasowej, która nie działała praktycznie.
Panie sędzio, czy zdaniem pana, bo tutaj odwołując się do słów, które pan wypowiedział w związku z pewnego rodzaju oczekiwaniami właśnie ze strony unijnej, bo tych zmian w Sądzie Najwyższych oczekiwała Komisja Europejska, uzależniając właśnie od tych zmian wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy. Czy pan wierzy w to, że teraz po likwidacji Izby Dyscyplinarnej te środki będą wypłacone, czy też będziemy dalej testować, na ile Polska się ugnie, na ile będzie w stanie pójść na dalsze kompromisy w takich czy innych wymiarach? Czy przypadkiem właśnie nie o to chodzi, od tego rodzaju testowania?
Istnieją tego typu wątpliwości, dlatego że po to, żeby z tego kompromisu zrodziło się pozytywne współdziałanie między Polską a Unią Europejską, potrzeba dobrej woli z dwóch stron. Polska tę dobrą wolę wykazała, tworząc bardzo skomplikowane procedury, z których nie wyłącza się nawet tego, czego sobie życzy Unia Europejska. Natomiast po stronie Unii Europejskiej jest to coraz dalej posunięta, trzeba powiedzieć, bezwzględna działalność w celu rozszerzenia tych działań, których sobie życzy w zakresie nie tylko jednej funkcjonowania formy wykonywania władzy sędziowskiej, ale w różnych zakresach.
I przedsmak tego, panie sędzio, mamy już, ponieważ chociażby spójrzmy na to, że Komisja Europejska wydała nowe rekomendacje względem Polski w obszarze tak zwanej praworządności. Stwierdzono, że konieczne jest oddzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Czy to już nie jest przedsmak kolejnych zmian właśnie wymuszonych przez Komisję Europejską w naszym wymiarze sprawiedliwości? Chociażby, ale i tych różnego rodzaju przestrzeni jest znacznie więcej.
Tak, to jest crescendo. To jest dalszy ciąg, który nie budzi optymizmu, jeżeli chodzi o możliwość trwałego uregulowania na zasadzie poszanowania polskiej konstytucji, organów polskiego sprawowania nie tylko wymiaru sprawiedliwości, ale i innych władz też. Dlatego, że mamy do czynienia z głęboką penetracją, co do której nie ma upoważnienia traktatowego. Polska nie przekazała takich kompetencji merytorycznych Unii Europejskiej i jest to rodzaj agresji w stosunku do państwa polskiego. No, jest tu daleka analogia, ja ośmielę się nawet tę analogię sformułować z tym, co mamy na wschodzie. Putin nie uznaje dzisiaj i Rosja odrębności i podmiotowości Ukrainy jako podmiotu prawa międzynarodowego i uważa, że to jest część Rosji, a Unia Europejska, zachowując wszystkie proporcje, uważa, że podmiotowość Polski, jej suwerenność mieści się tylko w takim zakresie, w jakim Polska jest częścią Unii Europejskiej i że istnieje nadrzędność nie tylko traktatów i nie tylko tego, co Polska przekazała, ale tego, czego życzy sobie Unia Europejska, nadrzędność wobec państwa polskiego. I tu pewna analogia jest. Tam mamy do czynienia z łatwiejszym zdefiniowaniem, na czym polega agresja, która ma charakter już zbrodniczy, a tu ma charakter konsensualno-układowy. Chcecie mieć pieniądze, któreśmy wam przyznali, które wam się należą? No tak, ale my możemy je uruchomić albo nie, w zależności od tego, jak będziecie realizować to, czego sobie życzymy. Jest taka kulturowa, ośmielę się, proszę ojca powiedzieć, pewna analogia do tego, jak u Radziwiłłów swego czasu na Litwie pokazywano niedźwiedzie, które tańczą. Niedźwiedzie tańczą wtedy, kiedy są na rozpalonej płycie, pod której jest ogień i one muszą podnosić nogi, bo inaczej będą poparzone. No, to jest bardzo brutalna analogia, ale nam rozpala się pod państwem polskim w zakresie tego, w jakim zakresie możemy korzystać z funduszy, które są nam przyznane, a ten zawór tych funduszy, tak jak zawór do rosyjskiego gazu, jest i w Berlinie, i w Brukseli. I tak to się w tej chwili praktycznie realizuje. W związku z tym myślę, że to, co zostało sformułowane przez premiera Mateusza Morawieckiego w liście do unijnych przywódców wszystkich i sformułowane na forum Parlamentu Europejskiego, mówiące, że wyroki TSUE wydane ultra vires, czyli poza tym, co Polska im przyznała organom Unii, nie są wiążące dla konkretnego państwa członkowskiego i nie są wiążące. No dobrze, nie są wiążące, ale my wam nie damy pieniędzy. To jest taka gra. Możecie sobie uważać, że was nie wiążą, tak jak i niemiecki sąd uznał konstytucyjnie, że go nie wiążą orzeczenia TSUE, jeżeli naruszają, czy są sprzeczne z niemiecką konstytucją. Wy też sobie możecie tak u siebie uważać, ale nie zobaczycie tych pieniędzy, któreśmy wam przyznali. No i taka jest praktyczna dyrektywa zrealizowania naszych stosunków z Unią Europejską.
Panie sędziu, serdecznie dziękuję za spotkanie i za komentarz w tej sprawie.
Dziękuję bardzo. Musimy być bardziej zdecydowani i realnie oceniający rzeczywistość, a mamy do czynienia z partnerem, który nie przejawia dobrej woli, jakim jest organizacja w postaci Unii Europejskiej.
Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. Pan sędzia Piotr Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu, był naszym gościem.